Między небом а землёй.
Sandra Soluk, witam Państwa serdecznie kilka minut po 12. Mogą być Państwo nieco zaskoczeni zmianą głosu, ale proszę się nie martwić, Łukasz Kaźmierczak ma się dobrze i wróci do nas już za 2 tygodnie. Tymczasem w programie Między Niebem a Ziemią wciąż dużo uwagi poświęcimy Matce Bożej. Pojedziemy do Lichenia posłuchać relacji z uroczystości wniebowzięcia, ale jak wkrótce się okaże, do tej świątyni jest po co wybrać się każdego dnia. Porozmawiamy także o kulturze. Ale zanim to nastąpi, trochę muzyki. Utwór Jahwe w wykonaniu zespołu Deus Meus. Od 10 lat uroczystości związane z wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny przyciągają do Lichenia tłumy wiernych. Modlą się przed niewielkim obrazem, który powstał dla upamiętnienia objawienia, które w okolicznych lasach miał wiejski pasterz Mikołaj Sikatka. Relacjonuje Sławomir Zasadzki.
Niedziela 15 sierpnia, Licheń, uroczystość odpustowe z okazji wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ksiądz Dariusz Hirsch, kapłan z Lichenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, co trzeba zrobić, żeby zasłużyć na odpust?
Warunki są bardzo proste. Czytamy je przy każdym mszy świętej, ponieważ odpust w naszej bazylice można uzyskać każdego dnia. Mamy taki przywilej. Więc jeśli ktoś przybywa do nas, do tego szczególnego miejsca, do największej świątyni w Polsce, tutaj odbędzie spowiedź, wyrzeknie się grzechu, zapragnie tego odpustu dla siebie albo dla osoby zmarłej, pomodli się w intencjach Ojca Świętego, Kościół w tym momencie daje odpust zupełny.
Po co przyjeżdżać 15 sierpnia, skoro codziennie odpust uzyskać można?
Jest to data związana z tym miejscem już od bardzo dawnego czasu. Pamiętamy o objawieniach Grombińskich w 1850 roku. Mikołajowi Sikatce ukazała się Matka Boża, nawołując tutejszych mieszkańców do tego, by zmienili swoje życie, by przestali grzeszyć, by nie było niewierności w małżeństwie, by nie było tyle pijaństwa, by nie było rozwiązłości. No i się okazało, że tegoż pasterza nie chciano słuchać. To był starszy człowiek pasący w lesie grąblińskim zwierzęta. Nie chcieli go słuchać. Potrwało 2 lata. Przyszła zaraza morowa. Na lichieńskim cmentarzu jest jeszcze kurhan taki choleryczny, gdzie w takiej mogile zbiorowej chowano bardzo szybko ludzi, bo umierali, jak mówili ówcześni kronikarze, jak muchy. Przypomniano sobie o pasterzu i ludzie pobiegli do lasu grąblińskiego, by tam przed obrazem Matki Bożej się modlić. I otrzymali łaski. Zmienili swoje życie, nawrócili się, potem chcieli koniecznie, by ten obraz przynieść do kościoła parafialnego i tu zaczyna się czas odpustów i związanych z tą historią już z kościołem świętej Doroty, który przez te wszystkie lata był miejscem, gdzie obraz Matki Bożej, niewielki, bo to jest 10 na 13 centymetrów, więc sam obrazek to była taka, powiedzmy, ikona, którą można było zabrać również w podróż. Wisząca wtedy tam w grąblińskim lesie, a potem w kościele w Dorocie. I okazało się, że ta świątynia była za mała. Takie same były odpusty, ale tam przybywało do tego kościoła, który może pomieścić może 100 osób, może 150. Przybywał 1 000 000 osób rocznie. Więc to były tłumy niesamowite. Jeszcze jako kleryk, pamiętam, rozdawaliśmy komunię świętą poza kościołem świętej Doroty cały czas. Księża spowiadali cały czas. To tłum był nie do ogarnięcia.
Wspominał ksiądz o tym obrazie Matki Bożej, niewielkim obrazku, skromnym obrazku, którego znaczenie wzrosło chyba w jakiś sposób w momencie, kiedy został przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego ukoronowany.
Oczywiście jest to uznanie, ale trzeba sobie przypomnieć, że kardynał Wyszyński był w parafii licheńskiej jako kleryk, który miał podreperować zdrowie, bo miał gruźlicę, proboszcz miał kozę na kozim mleku i tak dalej, i on chciał tylko jedną mszę odprawić. I prymas sam twierdził, że Matka Boża go tu uzdrowiła. Że on doznał cudownego uzdrowienia, modląc się przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Stąd ta rewerencja do tego obrazu, stąd o nim pamięć i stąd też koronacja.
Ten odpustowy weekend to swoista kumulacja uroczystości związanych z Matką Boską, bo kolejne wydarzenie, które świętujecie, to 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, co do której wiele osób nie ma wątpliwości, że udział Matki Boskiej jest tam ewidentny.
Też nie mam wątpliwości. Ta kumulacja polega stąd, że taka była nasza historia. 120 lat niewoli. Potem ledwo odzyskana niepodległość. I ci, którzy chcieli wprowadzić w Europę w nową cywilizację sierpa i młota. I w tym momencie my mówimy o kumulacji, ale taka była nasza historia. Taka była potrzeba w tym momencie.
Skąd jesteście?
Z Inowrocławia.
Po co przyjechaliście do Lichenia?
Żeby zobaczyć różnicę. Byliśmy tutaj 15 lat temu i żebyśmy zobaczyli, jak to się rozbudowało. No jakich tu szukać atrakcji? No głównie to byśmy chcieli iść właśnie na tą Golgotę. No przeżyć też to jakoś, nie? Oprócz tego, co zobaczyć jakieś różnice, co się zmieniło, no to przeżyć właśnie wśród ludzi, nie? Wśród pielgrzymów.
Święto.
Jak wrażenia?
No super, super. Naprawdę. Bardzo fajnie.
A no, powiedzcie szczerze, bo kiedy powstawała bazylika, było mnóstwo słów krytyki.
O naszych oczach powstawało, bo uczestniczyliśmy w tym i przyjeżdżaliśmy często. No ale dlaczego krytyki? Wszystko z ofiarodawców jest, także no absolutnie nam to nie przeszkadza i oby było jak najwięcej takich miejsc.
Macie na pewno w okolicy mnóstwo parafii, gdzie na odpust moglibyście pojechać. Dlaczego wybraliście Licheński?
Dzisiaj mamy dzień wolny i postanowiliśmy trochę odskoczyć od Inowrocławia.
Wyruszyć na taką pielgrzymkę, wycieczkę.
Dawno marzyliśmy o tym, żeby tu przyjechać.
Byliśmy tutaj, jak były nasze dzieci małe.
Myślałem, że powiecie mi o wyjątkowym znaczeniu Matki Boskiej w waszym życiu.
To też, to wielkie znaczenie. No. Tak jak Matka Boska Licheńska i Częstochowska, duże ma znaczenie dla nas. No.
Religia i Bóg odgrywa wielką rolę w naszym życiu.
I rozumiem, że podczas takich wypraw, wycieczek zawsze znajdzie się czas na jakąś chwilę refleksji, zadumy i modlitwy.
Jasne,
tak, przede wszystkim. No.
Czy termin dzisiejszej wizyty jest wybrany świadomie i celowo, jest związany z odpustem tutejszym?
To akurat tak wyszło, że się zgrało to z odpustem.
Jesteście rodziną dwupokoleniową. Kto był sprawcą tej wizyty, wy czy rodzice?
Rodzice chcieli przyjechać.
Po co się tu przyjeżdża?
Rodzice tutaj chcieli przyjechać, żeby pooglądać, jak tutaj wygląda, czy dbają o to, czy ludzie przyjeżdżają i pobyć tutaj trochę.
Jak wrażenia w stosunku do poprzednich wizyt?
Było dobrze, ale się poprawia jeszcze. W sensie, że trochę więcej ludzi, ciekawie to wygląda.
Jest czas na chwilę zadumy, refleksji, modlitwy w takim tłoku?
Na pewno się znajdzie.
Co was sprowadza do Lichenia dzisiaj?
Pomodlić się przyjechaliśmy. Przy okazji zwiedzić te sanktuarium.
Pierwsza wizyta?
Pierwsza.
Skąd jesteście?
Z Gdyni.
Kawał drogi, chciałam się jechać?
Tak się składa, że mieliśmy tutaj obok w Koninie wesele. Wracamy do Gdyni i to był taki punkt naszej trasy.
Pani też z Gdyni?
Z Barcelony. Jesteśmy rodziną.
Zdążyliście coś zobaczyć już?
Przed chwilą nadjechaliśmy.
Ale mieliśmy taką intencję, po odbyciu tych wszystkich ceremonii weselnych chcieliśmy bardzo tutaj zajechać, ponieważ to było bardzo blisko z Konina. No i jesteśmy. Co prawda późno, nie wiem jaki to jest rozkład mszy świętych, ale myślę, że się wyrobimy.
Z jakimiś oczekiwaniami, wyobrażeniami, wiedzą?
Oczywiście, tu się zawsze jedzie z jakimiś oczekiwaniami. Są intencje, które się zanosi do Matki Boskiej i oczekuje się na spełnienie tego. Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że Matka Boska często mnie wysłuchuje.
Macie wyjątkowe szczęście, bo dziś trafiliście na odpust.
No właśnie, ale trafiliśmy już, kiedy już ta gorączka mija, bo wyobrażam sobie, co się działo rano.
A jeśli chodzi o samo miejsce, no jedna z najsłynniejszych świątyń w Polsce, często krytykowana.
Wiem, ale do mnie to nie dociera. Ja jestem osobą w odpowiednim kręgosłupie moralnym. Mnie tu żadna władza i żadna polityka nie wchodzi w rachubę. Matka Boska to jest dla mnie świętość. Moja wiara katolicka to jest dla mnie świętość i nie ma nad tym dyskusji.
Obiecana kultura, część pierwsza. Czytanie ikony w kręgu literatury, teatru i filmu. To tytuł książki Elżbiety Mikiciuk, profesor na Uniwersytecie Gdańskim. O wybranych wątkach z publikacji rozmawiała z nią Maria Ratajczak.
Rozpocznijmy może naszą dzisiejszą rozmowę o ikonie od rozwinięcia metafory. Ikona jako okno lub brama.
Ikona jest bardzo takim szczególnym obrazem sakralnym, o charakterze modlitewnym, właśnie kontemplacyjnym, a więc jest takim swoistym medium pozwalającym osobie modlącej się, stającej przed ikoną, budować intymną relację pomiędzy sobą, samym z tym sercem otwartym właśnie na Boga, a samym Bogiem. Czyli właśnie modlitwa przed ikoną otwiera człowieka na Zbawiciela. Stąd właśnie najczęściej używa się tej metafory okna czy bramy ku transcendencji. Podstawą ikony jest dogmat o wcieleniu, a więc ikona, można powiedzieć, wyznaje wiarę we wcielenie i w zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli kult ikon jest już tak paradoksalnie zarazem widzialny i niewidzialny. W widzialnym wizerunku Chrystusa oddajemy cześć Jego tajemnicy. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że nie chodzi jedynie o to osiąganie przez ikonę widzenia bezobrazowego, czysto duchowego, ale tak jak teologowie ikon mówią, że kult ikony jest zarazem widzialny i niewidzialny. Właśnie w widzialnym wizerunku oddajemy cześć tajemnicy Jezusa Chrystusa. Jeżeli myślimy o tych dwóch metaforach, o oknie czy o bramie, no to właśnie w takich kategoriach otwarcia, przejścia, zaproszenia do spotkania, myślę, że tutaj istotą jest właśnie ten charakter relacyjny.
W książce skupia się Pani na związkach ikony z innymi dziedzinami sztuki. W części poświęconej literaturze pojawia się taki ciekawy wątek, w którym Dostojewski nazywany jest ikonopisarzem. Dlaczego to może być uzasadnione?
No to jest dosyć kontrowersyjne być może, bo zwykle Dostojewski jest postrzegany jako taki pisarz mroczny czy ciemny, który wchodzi w te rejony grzechu, upadku, ale no należy pamiętać o tym również, że na najważniejszych ikonach Bożego Narodzenia, Chrztu Pańskiego, Wskrzeszenia Łazarza, Zstąpienia Chrystusa do otchłani, pojawia się właśnie ten motyw, czy ten symbol grzechu, ciemności, śmierci. Tym kluczem postanowiłam właśnie otworzyć Dostojewskiego, czyli zobaczyć, popatrzeć na niego jako na pisarza, który jest takim pisarzem właśnie głęboko religijnym, który nie zamyka oczu na tą ciemność, na tą mroczność, upadek właśnie człowieka, ale patrzy na tę rzeczywistość upadku, śmierci, perspektywie nadziei. Tak właśnie jak ujmuje rzeczywistość ikona. I Dostojewski właśnie w takich obrazach śmierci najczęściej, czy to w Braciach Karamazow, kiedy myślimy o śmierci starca Zosimy, czy o śmierci Iliuszy, tego małego chłopca, który tak też w planie symbolicznym umiera za swojego ojca. Mamy do czynienia z takim obrazem, no właśnie mrocznym, śmierci, jakiegoś upadku. Dostojewski rzuca na tę śmierć światło. Śmierć starca Zosimy widzi w perspektywie wizji Aloszy, który czuwa przy zwłokach swojego mistrza duchowego i ma wizję wesela w Kanie Galilejskiej. Starzec Zosima, ten, który właśnie leży już w trumnie, jawi mu się jako jasny, świetlisty, jakby uczestniczący w tej rzeczywistości przebóstwienia, zbawienia, uczestniczący w uczcie niebiańskiej. I centralnym obrazem tam jest właśnie Chrystus Słońce. Zosima mówi, czy widzisz Słońce nasze, czy widzisz naszego Pana? A więc mamy te motywy, no właśnie charakterystyczne, właściwe dla ikony, symbolikę solarną, rzeczywistość przemienioną, oblicze, twarz właśnie świętych, pokazującą czy wskazującą właśnie na tą żywą, głęboką relację miłości z Jezusem Chrystusem. Właśnie jasną, świetlistą, uśmiechniętą, promieniującą z tym światłem Słońca, którym jest sam Chrystus. Bardzo dużo jest też takich obrazów Dostojewskiego, w których bohaterowie przechodzą, można powiedzieć, z ciemności ku światłu. Tak jak na choćby znanej oczywiście wszystkim powieści Zbrodnia i kara, gdzie takim motywem centralnym jest motyw wskrzeszenia Łazarza. Raskolnikow też opisywany w epilogu, zaraz po tej przemianie duchowej, no właśnie można powiedzieć, tak metaforycznie wkracza w tą rzeczywistość ikony wskrzeszenia Łazarza i widzimy, jak zostaje wydobyty z ciemności ten, który był umarł, tak, ten, który już nie żył, tak duchowo jakby martwy. Opisane to jest również w sposób taki metaforyczny poprzez właśnie znów światło słońca, które oblewa syberyjski step, ciemnego Petersburga, mrocznego właśnie takiego klaustrofobicznego, przechodzi Raskolnikow paradoksalnie na Syberii właśnie, do tej rzeczywistości otwartej na światło, na tą rzeczywistość przemieniającą. Zwłaszcza, że też Dostojewski, warto pamiętać, że umieszcza właśnie tą przemianę Raskolnikowa w czasie wielkanocnym. Warto zwracać uwagę właśnie na te przemiany bohaterów, bo one zwykle dzieją się w jakimś szczególnym okresie liturgicznym.
Może powróćmy na koniec do tych interesujących metafor, bo w części książki poświęconej teatrowi, pojawia się też taki wątek porównawczy ikony i maski. Mogłaby Pani rozwinąć dla nas tę myśl?
Wyszłam właściwie od tego, że w antycznej Grecji obecność maski Dionizosa w teatrze właśnie traktowana była jako forma przejawiania się Boga. I w obrzędach kultowych tę maskę zawieszano na kolumnie, w teatrze właśnie używano płóciennej repliki. Wiadomo, że ojcowie kościoła bardzo krytycznie, czy wręcz nawet wrogo odnieśli się do obrzędów heleńskich, ale także i do teatru, który zachowywał związek z kultem. I co za tym idzie, odrzucili również maskę religijną, kultyczną, jak i teatralną, przypisując jej właśnie funkcję negatywną, czyli uznali ją za, tak jak my teraz często rozumiemy maskę, jako grzeszną zasłonę twarzy, jako formę jakiegoś fałszu, petryfikacji twarzy, a nawet sposób przejawiania się właśnie demonicznej siły. Tak o tym myśleli ojcowie kościoła, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że to greckie słowo prosopon, które ojcowie kościoła jakby wzięli z tego języka teatralnego, no właśnie oznaczało maskę, prosopon, czyli my teraz mówimy osoba, ale pierwotnie też chodziło o znaczenie, tak jak choćby w Biblii odnajdujemy twarz, wygląd. Ale właśnie, było dosłowo, można powiedzieć, przejęli ojcowie kościoła z terminologii teatralnej i w chrześcijaństwie ten termin zyskał znaczenie teologiczno-filozoficzne czy ontologiczne, przy czym może warto podkreślić, że ikona świętego, stając się jakoś swoistą maską, nie miała wyrażać tylko osobowości czy jakiegoś charakteru, określonych cech psychicznych człowieka świętego, ale przede wszystkim właśnie tę jego najgłębszą tożsamość, rozumianą no właśnie jako to odkrycie, zrealizowanie powołania do tej miłosnej relacji, komunii z Bogiem, do zjednoczenia z Nim. Ja się odwołuję jakby do tego terminu, do tego pojęcia maski właśnie w znaczeniu takim pozytywnym, sakralnym. Też odwołuję się do takiego bardzo ciekawego sformułowania Paula Ewdokimowa, prawosławnego teologa, który mówił o tym, że człowiek nie posiada oblicza zwykłego, czyli zwyczajnie ludzkiego, ponieważ we wcieleniu Bóg nie jest już tylko Bogiem, lecz jest Bogiem i człowiekiem. To również powoduje, że człowiek nie jest już po prostu człowiekiem, ale jest istotą, która albo jest teandryczna, albo demoniczna, czyli, żeby powiedzieć tak metaforycznie, zakłada maskę boską, bożą, kierując się w stronę Boga, budując z Nim miłosną relację, albo demoniczną, właśnie maskę demoniczną.
Za nami uroczystość Wniebowzięcia. Dziś z kolei świętujemy Najświętszej Maryi Panny Królowej. Tak jak sierpień poświęcony jest właśnie Bogu Rodzicy, tak i artyści z lublińskiego zespołu Guadalupe to ją, Matkę Bożą, wybrali jako swoją patronkę. Z artystkami rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Obudź mnie do wiary, Matko, to jeden z tytułów w waszym repertuarze. Jak wy otwieracie się na tą wiarę, na to przebudzenie?
Maria jest tą, która nas może obudzić właśnie do wiary. Nazywam się Maria Jakubowska, gram na skrzypcach we wspólnocie. Widzimy, że w dzisiejszym świecie jest dużo takiego zła i dużo takiej obojętności też i na drugiego człowieka i też względem Pana Boga. No i my właśnie w naszej wspólnocie wybieramy Marię jako tę przewodniczkę, która nas poprowadzi taką dobrą drogą, żebyśmy no właśnie ożywili naszą wiarę, ale żebyśmy też mogli z tą wiarą potem iść w świat.
Pomaga nam w tym nasza formacja, Agnieszka Krasucka, i prowadzę wspólnotę Guadalupe i gram i śpiewam przede wszystkim modlitwa różańcowa. To może się ludziom wydawać takie dziwne, jak to młodzi ludzie się modlą na różańcu. Zawsze mnie ten widok zachwyca, kiedy patrzę i ludzie młodzi klęczą i odmawiają różanie co 9 rano. Potem słuchamy takich konferencji księdza, potem są próby. Pomaga im to, że właśnie inne osoby młode też przychodzą z różnych środowisk i to naprawdę pomaga, że nie jesteśmy sami, jeśli chodzi o tą naszą wiarę.
Guadalupe, dlaczego waszą patronką jest Matka Boża, która objawiła się w Meksyku? Czy wiąże się z tym jakaś szczególna historia?
Tak, to ja opowiem. Ja mieszkałam z moją rodziną 4,5 roku w Meksyku. Mój tata tam był ambasadorem. Też mieszkaliśmy w stolicy, w Mexico City, i tam mieszkaliśmy tak pół godziny od sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, więc czasami po prostu w niedzielę jeździliśmy tam na mszę świętą, ale też wiąże się to z takim cudownym wydarzeniem w naszej rodzinie, bo moja mama tuż przed naszym przyjazdem z powrotem do Polski miała wypadek samochodowy i znajdowała się w ciężkim stanie w szpitalu. I jeden z jej znajomych kapłanów pomodlił się za wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe o jej uzdrowienie. Ona, nie wiedząc o tym, zaczęła się czuć dobrze. I później, następnego dnia, lekarze też byli bardzo zdumieni, że jej stan tak bardzo się poprawił i no po prostu nie musiała już mieć operacji, którą miała mieć. Wypisali ją po prostu ze szpitala. Więc moja mama po powrocie tutaj do Polski, w podzięce za ten cud uzdrowienia, zaczęła organizować u nas w domu takie święto 12 grudnia, kiedy jest wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. I na początku przyszło około 15 osób. Jak to wyglądało? No, odmawialiśmy różaniec, właśnie była taka meksykańska muzyka, mama robiła meksykańskie jedzonko, dekorowaliśmy cały dom, tak żeby i Meksyk powstał mały. I później z roku na rok coraz więcej osób przychodziło, aż w końcu nie mieściliśmy się w domu. I przyszło takie właśnie natchnienie, żeby zacząć to organizować w kościele. Później dostaliśmy właśnie zaproszenie do archikatedry. Na początku to było tak raz do roku organizowaliśmy takie święto, taką wielką pompą, kiedy pieśni zaczęły powstawać, kiedy też ja doświadczyłam takiego osobistego doświadczenia, takiego przebudzenia do wiary też, to wtedy też dużo takich piosenek zaczęło do mnie przychodzić. Wiem, że to nie ja piszę piosenki, tylko to Duch Święty poddaje jakiś tekst, melodię i po prostu wykorzystuje mnie do tego, żeby to zapisywać. Właśnie powstał zespół, nagraliśmy pierwszą płytę i później powstała z tego wspólnota taka ewangelizacyjna. Już mamy 8 lat.
Płyt już mamy
10.
I tam mamy różne piosenki, mamy też 2 oratoria, 2 muzykale. To wszystko jest po to, żeby jakoś ewangelizować tych ludzi, do których jedziemy i wśród których żyjemy.
Część piosenek jest wykonywana po hiszpańsku. Jeden utwór ma w tytule Mi Madresita, czyli moja mateczko. I dlaczego właśnie ta czułość?
To może zaczniemy jeszcze, krótko powiemy o objawieniach Matki Bożej Guadalupe, bo to objawienie miało miejsce w XVI wieku i Matka Boża objawiła się takiemu ubogiemu Indianinowi Juanowi Diego i prosiła go, żeby w tym miejscu, gdzie się objawia, żeby wybudować kościółek. No i Indianin Juan Diego poszedł z tą prośbą do biskupa miejsca. Oczywiście biskup na początku nie chciał mu w żaden sposób uwierzyć. Chodził tam kilka razy, w końcu za którymś razem chciał ominąć jakby tą górę, na której się ukazywała Matka Boża, ponieważ zachorował jego wuj. I on chciał poprosić kapłana, żeby udzielił mu sakramentów. No i wtedy Matka Boża również mu się objawiła, chociaż szedł inną drogą i powiedziała, żeby się nie lękał. Przecież nie jestem tutaj ja, która jestem twoją matką. No i wtedy jego wuj został uzdrowiony, a Matka Boża w tym czasie dała Indianinowi taki znak, o który też poprosił biskup. Chociaż był to środek zimy, 12 grudnia, to na zboczu góry wyrosły piękne kastylijskie róże, które też nie były w ogóle w tamtym regionie obecne naturalnie. No i z tymi różami w końcu poszedł Juan Diego do biskupa, zawinął te róże w swoją tilmę, w swój taki indiański ubiór i kiedy poszedł do biskupa, wysypał przed nim te róże, to stąd się właśnie bierze obraz Matki Bożej, ponieważ na tej jego tilmie, która była wykonana z włókien agawy, więc powinna się właściwie od tylu lat już rozsypać, ukazał się wizerunek Matki Bożej. Biskup wtedy już uwierzył i pozwolił, ten kościół powstał i potem Juan Diego był takim opiekunem tego miejsca aż do śmierci. W nas jest po prostu ta miłość do Matki Bożej, bo wiemy, że ona jest najlepszą naszą mamą, stąd może ta czułość, o którą pani pyta.
Matka Boża mówiła bardzo zdrobniale do Juana Diego, na polski to Jan Jakub, to było jego imię ze chrztu. Ona mówiła do niego Juan Dieguito, czyli Jasiu Kubusiu, a on mówił do niej Mininia, czyli moja dziewczynko. To też miało takie znaczenie w kulturze azteckiej. Był taki zwyczaj, kiedy ktoś mówił do kogoś zdrobniale, to okazywał mu nie tylko czułość, ale taki wielki szacunek. Czyli po prostu im zdrobnialej, tym kogoś bardziej wychwalano. I mi madresita to właśnie oznacza moja mateczko. A jeśli chodzi o te piosenki, to zazwyczaj organizujemy taki koncert dla Matki Bożej, mariachi dla najpiękniejszej. W Meksyku też jest taka tradycja, że przed Dzień Święta, 11 grudnia, wszyscy tacy sławni artyści meksykańscy przyjeżdżają z całego państwa i śpiewają przodem do Matki Bożej i okazują jej tak swoją czułość. My tak samo robimy. Jeśli chodzi o rozumienie tych słów, bo ja mówię po hiszpańsku, też akurat tą piosenkę mi madresita napisałam, te inne teksty tłumaczę i wtedy, kiedy śpiewamy je, to teksty są wyświetlane, że pieśni, one wszystkie są właśnie takie wysławiające Matkę Bożą, takie oddające się jej pod opiekę. Może to też tak, żeby zaciekawić, to też jest taki dla ewangelizacji, mamy takie stroje, to są stroje mariachi, właśnie sombrera i takie, no my mamy akurat czarno-białe, z takimi wstęgami też tutaj pod szyją. To jest taki strój tradycyjny w Meksyku, takich właśnie kapel, które często albo śpiewają właśnie takie serenady pod balkonami dla narzeczonej, albo śpiewają w kościele często.
Teraz trochę zmienię może temat. W naszym świecie macierzyństwo nieraz się kojarzy jako obciążenie i nie jest dobrze odbierane. Czego w takim razie Matka Boża chciałaby nas czegoś nauczyć?
Matka Boża z Guadalupe jest przede wszystkim patronką życia poczętego. Myślę, że to warto podkreślić w obecnym czasie. I tutaj też może opowiem na początku jeszcze o tym obrazie, że na sukni Maryi jest wiele kwiatów, ale jeden jest taki szczególny. To jest kwiat na huyolin. On ma 4 płatki i znajduje się w miejscu, gdzie jest łono Maryi. On oznacza pełnię życia i także Maryja jest przewiązana takim delikatnym paseczkiem, jej suknia. To też oznacza, że właśnie w łonie Maryi jest już Jezus, chociaż jeszcze nie widać tego tak. Maryja, tak, Matka Boża z Guadalupe jest w stanie błogosławionym, tak więc jest też czczona jako patronka życia poczętego i także kilka lat temu, kiedy w Meksyku chciano zliberalizować prawo aborcyjne, ukazał się też taki znak, można powiedzieć, na tym obrazie, ponieważ w tym miejscu, gdzie jest łono Maryi, to właśnie pojawiło się takie światło w kształcie embrionu ludzkiego. To można zobaczyć w internecie. No i ludzie potraktowali to jako taki cud, jako takie też może napomnienie, przypomnienie, że to życie poczęte jest już życiem ludzkim.
No życie i naukowo, i zgodnie z wiarą zaczyna się od poczęcia. Komórka jajowa plus plemnik, jak się złączą, nie będzie z tego żółw, nie będzie z tego nic innego, tylko człowiek z tego wyrośnie. I często te osoby, które są właśnie za zabijaniem dzieci nienarodzonych, za takim w cudzysłowie wyborem matki, często jest tak, że te dzieci, które są chciane, one są dziećmi, a te, które są niechciane, to już jest zlepek komórek. Więc to jest tak, że te osoby na przykład mogą gratulować matce, że jest w ciąży, tej matce, która chce, zwracają się do niej, że ona już ma dziecko, a kiedy matka nie chce mieć dziecka, mówią, że to jest zlepek komórek. Czyli to jest taka dehumanizacja właśnie człowieczeństwa. A Matka Boża z Guadalupe bardzo mocno potwierdza, że to życie jest święte.
Trudny obraz w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o największej tajemnicy chrześcijaństwa, w swoim ciele i krwi, które stanowią prawdziwy pokarm. Wielu odwraca się od Niego, nie mogąc pojąć znaczenia tych słów. Posłuchajmy, co na ten temat powie nam ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, dzisiejsza Ewangelia kończy mowę eucharystyczną Pana Jezusa w Kafarnaum, a tym samym wieńczy tę część nauczania o największej tajemnicy chrześcijaństwa. Słowa Jezusa domagają się reakcji słuchaczy, a te są diametralnie różne, czasem dramatyczne. Po swoim wystąpieniu w synagodze nad Jeziorem Galilejskim Pan Jezus traci część swoich uczniów. Są zrezygnowani, nie mogą zrozumieć tego, co słyszą, tracą cierpliwość i zaczynają szemrać. Chcieliby rozpracować rozumem coś, co przyjąć można tylko wiarą, to znaczy decyzją woli, uznać za prawdę to, co słyszą, a czego na tym etapie nie są w stanie sprawdzić. Na tym polega wiara. Po ludzku to bardzo trudny moment dla tworzącej się wspólnoty Jezusa. Niedawny entuzjazm naznaczony zostaje teraz pierwszymi odejściami. Może mamy takie doświadczenie w naszym życiu. Mówię prawdę, żyję prawdą i w konsekwencji tracę relacje, tracę przyjaciół, może nawet relacje rodzinne. Spójrzmy, że w tym doświadczeniu nigdy nie jesteśmy sami, bo nie jest ono obce także Panu Jezusowi. Potrzeba wielkiej pokory, by zawsze być wiernym prawdzie. Skrajnie przeciwna reakcja Szymona Piotra wytycza szlak Kościołowi na kolejne wieki. Na przeszywające do szpiku kości pytanie Jezusa skierowane do 12, czy i wy chcecie odejść, Szymon Piotr wyznaje: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Piotr, wypowiadający się w imieniu apostołów, przyjmuje naukę Jezusa za prawdę. Usłyszał słowa Jezusa o związku spożywania Jego ciała i krwi z życiem wiecznym i wie, że to właśnie w kontekście wieczności należy rozważać, czym dla ludzi jest Eucharystia. Piotr, wyznając w Jezusie świętego Bożego, jednocześnie wyraża pokorną ufność, że ten Bóg, który jest wszechmogący, dla którego nie ma przecież nic niemożliwego, sam zatroszczy się o to, jak zrealizować tę zapowiedź. Przecież to ten sam Bóg, który przy dziele stwarzania świata mówił i zaczynało istnieć. Tak samo będzie i tym razem. Co zostało zapowiedziane w Kafarnaum, dokona się w Wieczerniku i na Golgocie. Chcę jednak wrócić jeszcze do pytania Jezusa, które może i chyba powinno przeszywać serce i sumienie każdego chrześcijanina aż do dzisiaj. Czy i wy chcecie odejść? Zdaje się, że dziś słowa te ponownie nabierają ogromnego znaczenia. I tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj wydaje się, że pozostać zdołają tylko ci, którzy z pokorą przyjmą Eucharystię za pokarm na drogę do ziemi obiecanej w wieczności. Pytanie Jezusa to także przynaglenie domagające się konkretnej decyzji. Decyzji wiary, decyzji miłości, a nawet decyzji nadziei. Może powinienem powiedzieć decyzji o wierze, o miłości i o nadziei. Co dokładnie mam na myśli, opowiem po krótkim muzycznym przerywniku. Decyzja to zdecydowanie motyw przewodni całej dzisiejszej liturgii słowa. Wolność człowieka i decyzja na rzecz Boga. Boga, który jest gotowy, otwarty na przyjęcie każdej odpowiedzi człowieka, zarówno pozytywnej, jak i odmownej. Jozue domaga się od Izraelitów rozstrzygnięcia, jakiego Boga wybierają, i sam daje świadectwo o wyborze Pana dla siebie i swojego domu. Izraelitom pozostawia wolny wybór. Okazuje się zatem, że wiara to nie miłe uczucie w sercu podczas pięknie zaanimowanej modlitwy, w kościele, może z przyciemnionymi światłami, lub w entuzjastycznym tłumie tańczących młodych ludzi, ale wiara to podjęcie decyzji w swoim sercu, sumieniu, rozumie, decyzji, że to, co słyszę, Słowo Boże, to prawda, której chcę. Jeśli decyduję się zaufać Bogu, wówczas nie tracę pokoju, bo wiem, że Bóg spełni wszystkie swoje obietnice, nawet gdy aktualnie okoliczności są niesprzyjające, bo przecież Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują, pisze święty Paweł. Także list do Efezjan traktuje o wyborze chrześcijańskiej drogi miłości. Nasze społeczeństwo potrzebuje takiej koncepcji miłości, która jest decyzją na rzecz kochanej osoby, decyzją na wzór samego Chrystusa, decyzją konsekwentną i wierną, nawet za cenę życia. Miłości uczymy się w sposób naturalny w domach rodzinnych, czasem też zranionych. Nic więc dziwnego, że nasza miłość, czerpana z niedoskonałych źródeł, sama też nosi wiele zanieczyszczeń. Słowem, różne definicje miłości oferuje dzisiejszy świat, podczas gdy Ewangelia od lat proponuje ten sam wzorzec dla miłości małżeńskiej. Jedyność, nierozerwalność, wierność. I oto stajemy wobec wyboru, czy będziemy przeżywać miłość według naszych ograniczonych wizji i schematów, czy chcemy uczyć się miłości krzyża. Wybór każdorazowo należy do nas. Przy tej refleksji nie mogę nie myśleć o osobach, których świadectwa decyzji na rzecz Boga umacniają moją wiarę. I nie myślę wcale o wielkich, świętych i błogosławionych męczennikach. Myślę o żyjących dzisiaj obok mnie, o Halince, o Basi i Romanie. Wszyscy znają gorycz rozwodu, Halinka nawet dwóch. Ale odkąd poznali bardziej Boga, zostali pociągnięci miłością Ojca i postanowili wszystko podporządkować tej miłości. Dla Halinki oznaczało to rozwiązanie drugiego związku, a dla Basi i Romana decyzję o życiu w białym małżeństwie. Każda droga jest inna, ale żadna nie jest zbyt kręta, by ostatecznie nie mogła obrać za cel życia w pokoju z Bogiem. Możemy zapytać, czy to są proste decyzje? Na pewno nie. Czy łatwo żyje się tymi decyzjami na co dzień? Oczywiście, że nie. Ale kiedy cel jest jasny, wówczas łatwiej toczyć walkę o wierność swoim decyzjom. Jak do tego dorastać? Jak się do tego przygotować? Ja miałem tę łaskę przygotowywać się do kapłaństwa w mieście świętym w Jerozolimie. Kiedy mieszkałem tam w seminarium jerozolimskim, pewnego razu odwiedzając ogród Getsemani, przyszła pewna refleksja o dojrzewaniu do pełnienia woli Bożej. Getsemani to z hebrajskiego tłocznia oliwy. I to w tym ogrodzie miała miejsce dramatyczna modlitwa Jezusa, w której przez krwawy pot sam Syn Boży dojrzewał do przejścia od pełnych lęku słów oddal ode mnie ten kielich, aż do pełnych uległości i oddania słów nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Ta modlitwa jest jak tłoczenie złocistej oliwy. Nie będzie ona radością człowieka, jeśli wcześniej dojrzałe oliwki nie zostaną sprasowane. Podobnie dzieje się z wolą człowieka, która dojrzewa do decyzji na rzecz Boga. Spróbujmy pamiętać o tej modlitwie następnym razem, gdy będziemy wymawiać słowa bądź wola Twoja.
Dziękuję Państwu za tę godzinę spędzoną wspólnie z programem Między Niebem a Ziemią. Do usłyszenia już za tydzień. Sandra Soluk i Paweł Kretkowski.
Między Niebem a Ziemią.